Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Basałygo, a z nami Michał Kamiński, wicemarszałek Senatu, a także kandydat trzeciej drogi w wyborach do Europarlamentu z okręgu zachodniopomorsko-lubuskiego. Potężny okręg. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam serdecznie i z takim drżeniem, pewną nieśmiałością pozdrawiam w ten poniedziałkowy poranek słuchaczy, bo staję przed nimi po raz pierwszy w mojej karierze tutaj jako kandydat, a nie tylko po prostu jako polityk.
Ale zdaje się, że pan się tutaj w ostatnich miesiącach bardzo mocno kręcił i co uważniejszy obserwator mógł zrozumieć, że będzie pan wystawiony jako kandydat trzeciej drogi.
Nie, szczerze mówiąc, kiedy ja tutaj się kręciłem, to kręciłem się nie tylko tutaj, ale w całej Polsce w kampanii samorządowej trzeciej drogi. Ja wspierałem, w tym także oczywiście w województwie zachodniopomorskim i lubuskiem, różnych kandydatów, dobrych kandydatów trzeciej drogi w wyborach samorządowych, ale to samo robiłem w województwie wielkopolskim, to samo robiłem w województwie warmińsko-mazurskim, pomorskim, mazowieckim, małopolskim i po prostu było mnie bardzo dużo w tej kampanii samorządowej i powiem szczerze, że to był także, no i decyzją moich kolegów zostałem na ten zachodni, z naszego punktu widzenia, front posłany, dlatego że zachodniopomorskie i lubuskie to są bardzo ważne województwa. To są województwa, w których trzecia droga postanowiła wzmocnić swoją listę poprzez moją obecność. A moja obecność ma też pomóc państwu spojrzeć na innych kandydatów, nie tylko na mnie na tej liście. Ja nie jestem tu tylko po to, by zbierać na siebie głosy, ale by pomóc swoją rozpoznawalnością, pomóc moim kolegom i koleżankom z trzeciej drogi w tych dwóch województwach podpompować nasze znaczenie. Dlaczego, panie redaktorze? Bo ja tu nie jestem przecież z tych powodów, o których mówiliśmy, dla swojego personalnego sukcesu. Ja tu jestem po to, by wesprzeć przede wszystkim Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza w tym projekcie trzeciej drogi, bo Polska potrzebuje projektu trzeciej drogi, potrzebuje go w wyborach europejskich. Bo Polska, jestem o tym przekonany, ma dość wojny, która nas rozbija.
A to za chwilę sobie o tym porozmawiamy. Czyli nie obraża się pan, jak słyszy pan na ulicy spadochroniarz, co pan wie o Pomorzu Zachodnim?
Szczerze mówiąc, akurat takich historii, tego typu głosów ni spadochroniarz nie słyszałem. Słyszałem łysy misiek na przykład, bardzo mnie to rozbawia. O, łysy misiek, który od nas kandyduje. Jasne, że, przecież wie pan, ja powiedziałem to chyba w mojej jednej z pierwszych wypowiedzi. Przecież ja nie będę udawał, że jestem stąd, nie będę udawał, że jestem kibicem Pogoni Szczecin, ale też z drugiej strony nie będę udawał, że wiem, że na przykład Szczecin leży nad morzem, bo wiem, że nie leży i tak dalej, i tak dalej. Ale i proszę państwa, to też jest bardzo ważne. Jeżeli z jakichś powodów uznacie, że właśnie nie warto głosować na tak zwanego spadochroniarza, to ja się o to nie obrażam. Obok mnie na tej liście jest jeszcze 10 kandydatów, na których możecie zagłosować. Ja tu jestem po to, by przypomnieć państwu, dlaczego warto głosować na trzecią drogę. I to jest mój zasadniczy cel, ponieważ, i to też warto byśmy pamiętali, te okręgi wyborcze w wyborach do Europarlamentu są umowne. To jest tak naprawdę rozwiązanie wewnątrz partii politycznych, ponieważ tutaj, i to jest plus tej skądinąd skomplikowanej ordynacji, żaden głos się nie liczy. Znaczy, żaden głos się nie marnuje. Tutaj każdy głos, niezależnie od tego, czy oddany w Stargardzie, czy oddany w Przemyślu, czy oddany w Olsztynie, jest zliczany na poziomie ogólnopolskim do tej samej puli i nikt się nie zmarnuje. To są tak naprawdę te jedyne wybory w Polsce, jedyne wybory, w których głosujecie tak, jak wam serce podpowiada i w ogóle nie musicie się martwić, że ten głos się zmarnuje, bo się nie zmarnuje.
No to jak jesteśmy przy tej wyborczej arytmetyce, to zapytam, dlaczego trzecia droga nie poszła do tych wyborów europejskich w jednym bloku wyborczym? Zdaje się, że już kiedyś taki blok wyborczy był w dużej koalicji europejskiej.
Nie. Ja byłem w Europarlamencie z list Prawa i Sprawiedliwości od roku 2004 do roku 2014. W 2019 roku, czyli w tym ostatnich wyborach parlamentarnych, poszliśmy do wyborów jako cała opozycja zjednoczona razem. Od PSL-u po Lewicę razem z Platformą Obywatelską i dostaliśmy solidniego łupnia. I ta z PiS-em. Przegraliśmy o 7%. Cała zjednoczona opozycja w wyborach europejskich w 2019 roku przegrała z Kretesem, z Prawem i Sprawiedliwością. I to było dla nas i dla mnie osobiście jednym z zasadniczych powodów, dla których tak mocno zaangażowałem się w tworzenie trzeciej drogi. Ja zdałem sobie sprawę, że jeżeli będzie w Polsce polaryzacyjny układ, czyli tylko Platforma i PiS, to PiS będzie zawsze wygrywał. Ja sobie z tego zdałem sprawę dokładnie 5 lat temu przy wyborach europejskich, że nienawiść do tej lepszej Polski, powiem szczerze, którą rozniecił Jarosław Kaczyński, jest tak duża, do tej lepszej wizji, pozytywnej Polski, nienawiść, którą rozniecił Kaczyński, jest tak duża, że żeby wygrywać z tą nienawiścią, trzeba znaleźć moment przejściowy. Trzeba znaleźć wyłom w tej Polsce, która na nas, że tak powiem, która chce tej wojny tak bardzo. I trzecia droga była pomysłem na to, jak zrobić ten wyłom. I gdyby nie było trzeciej drogi, dzisiaj dalej rządziłoby Prawo i Sprawiedliwość. To trzecia droga spowodowała, że w końcu po raz pierwszy pokonaliśmy Prawo i Sprawiedliwość po 8 latach. Dlaczego? I zwróćcie uwagę, jak zaczyna być silna trzecia droga, to spada poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości. Jak trzecia droga jest słaba, to oznacza, że PiS z Konfederacją prawie na pewno mają większość. I dlatego jestem tutaj, w Stargardzie, ale jestem w Szczecinie, jestem w Gorzowie Wielkopolskim, jestem wszędzie tam, gdzie będę mógł być w tym ogromnym, jak pan powiedział, okręgu wyborczym, większym niż niejedno państwo europejskie, po to, by państwu powiedzieć, Szymon Hołownia, Władysław Kosiniak-Kamysz, projekt trzeciej drogi potrzebuje waszego wsparcia. Zobaczcie, jak jesteście wściekli na to, że mimo, że wygraliśmy, ta wojna polsko-polska trwa nadal. Możecie, im każdy głos na wielkie centrum jest głosem, który uspokaja polską politykę. Bo zwróćcie uwagę, my jesteśmy jedynymi gośćmi, którzy nie mają wątpliwości co do tego, kto ma rację, jak to jej nie ma w tym zasadniczym sporze, który jest w Polsce. Zobaczcie, jak Szymon Hołownia potrafił postawić do pionu Jarosława Kaczyńskiego. Tego do tej pory w polskiej polityce przez 30 lat nikt nie zrobił. A Szymon Hołownia spokojnie, bez agresji i bez wrzasku usadził Kaczyńskiego na miejsce. I ta polityka centrowa, która powoduje do tego, że do Europy też nie chcemy eksportować polskiego obciachu, którym jest polski konflikt, tylko to, co najlepsze, czyli polskie talenty.
Tak jak mówi pan o Szymonie Hołowni, to on przedwczoraj mówił o tym właśnie, że trzecia droga jest takim gwarantem na te niespokojne czasy właśnie w europarlamencie.
Tak, dlatego że trzecia droga jest jednoznacznie w obozie proeuropejskim i w obozie propolskim.
Czyli co teraz się zmieni w europarlamencie w tej nadchodzącej kadencji?
I to już jest problem, który nie jest tylko problemem polskiej polityki partyjnej. To jest problem ogólnoeuropejski. W tym froncie ogólnoeuropejskim, proputinowskim, z niezrozumiałych dla mnie powodów, Prawo i Sprawiedliwość uczestniczy. I ten front proputinowski, który zawiera swoje sojusze w Budapeszcie pod parasolem Władimira Putina, ten front rzeczywiście nabiera siły w Europie. Zwycięstwo tego frontu będzie doprowadzało do tego, by Europa była mniej stabilna, by Europa była pokłócona. Bo Władimir Putin i celem polityki rosyjskiej w Polsce od 300 lat było pokłócić Polaków. Nieważne w jakiej sprawie, ważne by Polacy się kłócili. I to było zawsze celem polityki rosyjskiej. Im bardziej wspierasz kłótnie, to jakich byś przy tym nie miał poglądów. Czy bardzo liberalne, czy bardzo konserwatywne, czy jesteś bardzo lewicowy, czy jesteś bardzo prawicowy. Jeżeli jesteś za tym, by Polacy się brali za łby swoje, to prowadzisz politykę proputinowską. Nieważne, czy masz w ręku czerwony sztandar, czy w ręku masz krzyż i Matkę Boską. To jeżeli jesteś za tym, by Polacy bili się między sobą, to niezależnie od tego, jak bardzo mówisz, że Polskę kochasz, jesteś za tym, żeby Polska była Polską taką, jaką chce Putin.
Europa powinna zgodzić się na fortyfikowanie Polski Wschodniej, czy to nasza suwerenna decyzja i nasza sprawa?
To jest z jednej strony nasza sprawa, bo to jest nasze bezpieczeństwo, ale z drugiej strony to jest bezpieczeństwo Europy. I tak jak my dzisiaj mówimy i mamy prawo mówić, że każdy ukraiński żołnierz, który ginie tam na wschodzie, to broni również Polski i my tę świadomość musimy mieć, to my musimy również, i to jest zadanie Polski niepokłóconej w Europie, ale powtórzmy, niepokłóconej Polski w Europie, nie Polski, której prezydent na premiera będzie mówił, że jest zdrajcą i tak dalej, i tak dalej, i że prezydent Polski będzie mówił o polskim premierze, to nie mój premier. Jak nie możemy dopuścić do takiej sytuacji, żeby pan Andrzej Duda mówił o polskim premierze, to nie jest mój premier. My nie mamy pretensji, on może powiedzieć, to jest premier, z którym ja się w wielu sprawach nie zgadzam. Okej, to jest demokracja, ale to jest polski premier. premier, Donald Tusk jest polskim premierem i panie prezydencie, przepraszam, nic panu do tego, ale z drugiej strony każdemu wielkiemu przeciwnikowi Dudy, do których ja należę, mówię tak, ale to jest polski prezydent. Mam prawo być wobec niego w głębokiej opozycji, mam prawo wypominać mu listy z leśnym, przepraszam, ruchadłem, z którym, prawda, koresponduje, czy nacieranie się potem mistyczki z Libanu, czy tam skądś, bo pan prezydent to lubi. Mimo to ubolewam nad tym, że człowieka, który się naciera potem, Polacy wybrali prezydentem, ubolewam nad tym, ale to jest polski prezydent. I szacunek dla instytucji.
To wróćmy do tych fortyfikacji.
Podchodzenia do tego i fortyfikacje. Ta niepokłócona Polska musi w Europie mówić, musicie pomagać bronić Polskę, pomagać fortyfikować Polskę, bo bronimy was zarówno militarnie, jak i przed zalewem imigrantów. Bo nikt nie ma wątpliwości, że przecież ci imigranci, których krzywdę wykorzystuje Putin z Łukaszenka, tak czy inaczej na końcu nie chcą do Polski trafić. Z całym szacunkiem, nie w Szczecinie, Łomży, Stargardzie i Tarnowie widzą swoją przyszłość tysiące ludzi z Senegalu, którzy dzisiaj literalnie zmierzają w stronę białoruskiej granicy. Oni chcą jechać dalej na zachód, ale będą jechać przez Polskę i to Polska ma kryzys. Więc to jest kryzys ogólnoeuropejski. I tu przewaga rządu Donalda Tuska nad rządem Mateusza Morawieckiego jest podstawowa. Rząd Mateusza Morawieckiego nie mógł i nie robił tego, nie prosił Europy o solidarność, bo sam Europie solidarności nie okazywał. I w godzinie kryzysu imigracyjnego nie chciał solidarności od Europy. Dzisiaj rząd Donalda Tuska będzie mógł i będzie żądał od Europy solidarności w godzinie kryzysu, bo Europa będzie wiedziała, że Polska też z nią jest solidarna, a nie tak jak za rządów Prawa i Sprawiedliwości.
To jeszcze na koniec naszej rozmowy, jak już pan mówi o tych ruchach granicznych, sporo Ukraińców pracuje także na Pomorzu Zachodnim. Osoby, które wcześniej przyjechały na Pomorze Zachodnie do pracy, są też takie osoby, które uciekając przed wojną, tutaj się znalazły, tutaj znalazły swoje życie. Jakie powinno być stanowisko rządu a propos mieszkania takich osób, mężczyzn, po których sięga Ukraina? Jakie powinno być stanowisko Polski w tej sprawie?
Stanowisko Polski powinno być takie, że jest to moralna odpowiedzialność ludzi, którzy podejmują decyzję, czy bronią, czy nie bronią własnej ojczyzny. To jest sprawa trudna, ale to jest sprawa, która miałaby, i to trzeba powiedzieć sobie jasno i wyraźnie, potężne konsekwencje dla polskiej gospodarki. Dzień, w którym my byśmy ogłosili, że rozpoczynamy, mówiąc krótko, nabór do ukraińskiego wojska, oznaczałby po pierwsze ogromne zaangażowanie polskich służb państwowych, bo to teraz polskie służby państwowe musiałyby wypełniać rolę ukraińskich komend uzupełnień, co przecież jest absurdem kompletnym. Po drugie, i to jest szczerze mówiąc dla mnie dużo gorsze, i z wieloma polskimi przedsiębiorcami tu już na Pomorzu Zachodnim o tym rozmawiałem, którzy mi mówili, Michał, my akurat strasznie się cieszymy, że ty jesteś gościem, o który wszyscy wiedzą, że jest proukraiński. To znaczy, ty nie spowodujesz tego, że ci goście, którzy u nas teraz pracują, dadzą dyla do Niemiec. Bo dzień, w którym po prostu ukraińscy pracownicy w Polsce dowiedzą się, że my ich tu będziemy ścigać i wysyłać na front, będzie dniem, w którym oni natychmiast zameldują się u naszych zachodnich partnerów, co dla Polski oznacza, proszę państwa, że mało kto będzie miał ochotę w naszym kraju pracować. I to dzisiaj każdy słuchacz, który nas słucha tutaj w Stargardzie wie, bo wie, jak ważni są pracownicy z Ukrainy. I my dlatego także chcemy, by Ukraina wygrała tę wojnę. My chcemy, by Ukraina wygrała tę wojnę, byśmy tego typu problemów nie mieli.
Michał Kamiński, wicemarszałek Senatu, a także kandydat trzeciej drogi w wyborach do Europarlamentu z okręgu zachodniopomorsko-lubuskiego, był moim waszym gościem w Twoim radiu. Dziękuję pięknie za rozmowę.
Dziękuję bardzo.